Chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału, wersety od 22 do 30. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, wersety od 22 do 30. Potem Jezus wraz ze swoimi uczniami udał się na tereny Judei, gdzie z nimi przebywał i chrzcił. Również Jan chrzcił w Enon blisko Salim, ponieważ obszar ten obfitował w wodę. Ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie został jeszcze wtrącony do więzienia. Doszło przy tym do sporu między uczniami Jana a pewnym Żydem. Rzecz dotyczyła oczyszczenia. Wówczas przyszli do Jana z takimi słowami: Nauczycielu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty złożyłeś świadectwo, on teraz chrzci i wszyscy ciągną do niego. Jan odpowiedział: Człowiek nie może wziąć niczego, jeśli nie jest mu dane z nieba. Wy sami jesteście świadkami mojego wyznania, że ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem przed nim posłany. Kto ma u boku pannę młodą, ten jest panem młodym. Natomiast drużba pana młodego, ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się każdym jego słowem. Tej właśnie radości doświadczam w całej pełni. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Powiem, że to jest mój ulubiony werset. Oczywiście jest więcej wersetów, ale osobiście, tak? Osobiście i pierwszy raz chyba głoszę z tego fragmentu na podstawie tego wersetu, pomimo że już jakiś czas tutaj służę. Więc to jest moje osobiście. Często myślę na temat właśnie tego, co Jan Chrzciciel tutaj w tym wersecie powiedział i to jest jakby moje motto. Moje osobiste motto chrześcijańskiego życia, że Jego musi być coraz więcej, Chrystusa musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. I tak patrzę dzisiaj na Kościół i na te różne problemy, znaczy mówię generalnie Kościół, nie chodzi tylko i wyłącznie o nazwę, ale Kościół ewangeliczny, Kościół chrześcijański i patrzę na świat wokół, na to, co się dzieje, na ludzi, jak oni postępują, że jest tyle, to powiedzieć, indywidualizmu. Człowiek dąży do tego, żeby wszystko kręciło się wokół niego, że ludzie no, chcą być uważają siebie za ważniejszych od innych, w związku z tym im się coś należy, czy w jakiś sposób no, to się przekłada na ich codzienne postępowanie, że no, walczą o swoje generalnie. I widzę, że Kościół nie jest odporny na takie postawy, że nie żyjemy w próżni, w związku z tym te postawy się wpływają, czy przenikają do Kościoła i wpływają na wierzących. I zadaję sobie czasem pytanie, jeżeli my też jako chrześcijanie będziemy tak postępować, że będzie coraz więcej mnie, a coraz mniej Chrystusa w nas, to jaka jest przyszłość Kościoła? Ale wtedy myślę, że to Chrystus buduje swój Kościół i że każdego, kto do Niego przychodzi, Chrystus tak zmienia, że dochodzi do tego wniosku, do którego doszedł Jan. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. W związku z tym Kościół jest bezpieczny. Jezus Chrystus ma moc do tego, żeby przefiltrować, żeby odcedzić plewy od ziarna, można powiedzieć, i żeby weryfikować ludzi. W związku z tym nie martwię się o Kościół, bo Kościół Chrystusa przetrwa. Bramy piekieł go nie przemogą, ponieważ Chrystus buduje swój Kościół i on dba o to, żeby jego Kościół się rozwijał, żeby był budowany. Ale wróćmy do tekstu. Mamy pewien problem. Tak, w Enon, czy Enon blisko Salim, komentatorzy, ci, którzy próbują namierzyć te miejsca, no nie za bardzo wiedzą, gdzie to dokładnie było. Są podawane dwie przybliżone lokalizacje. na mapie, generalnie nas to nie musi interesować, gdzie konkretnie to było, ale wiemy, że Enon blisko Salim znajdowało się blisko rzeki Jordan i to był to obszar, który obfitował w wodę. Tam Jan Chrzciciel wraz ze swoimi uczniami chrzcił tych wszystkich, którzy przychodzili do niego z całego Izraela, aby wyznawać swoje winy i przygotować się na przyjście Mesjasza, którego przyjście, nadejście Jan Chrzciciel zapowiadał. Ale w to samo miejsce, czy też blisko tego miejsca, przybył Jezus ze swoimi uczniami. Po co Jezus przybył? No widzimy, że Jezus też chrzcił ludzi, więc przybył po to, żeby nauczać, ale też i chrzcić ludzi. I Jan mówi nam w Ewangelii, że doszło do sporu pomiędzy uczniami Jana a pewnym Żydem. Nie wiemy, kim był ten Żyd i że ten konflikt dotyczył kwestii oczyszczenia. Znowu, to jest pewne szerokie hasło, więc Jan nie wyjaśnia nam, o co dokładnie poszło, ale Jan mówi nam, że jak ten konflikt wybuchł pomiędzy uczniami Jana a tym pewnym Żydem, uczniowie Jana poszli do swojego nauczyciela i powiedzieli do niego: nauczycielu, ten, który był z tobą za Jordanem, a o którym ty złożyłeś świadectwo, on teraz chrzci i wszyscy ciągną do niego. Inaczej mówiąc, uczniowie Jana powiedzieli swojemu nauczycielowi, że w okolicy pojawiła się konkurencja. I w związku z tym ludzie zamiast do Jana idą do konkurencji. Konkurencja zaczęła podbierać im ludzi, brzydko mówiąc. A co się z tym wiąże? Służba Jana Chrzciciela zaczęła być przyćmiewana poprzez służbę Jezusa z Nazaretu. Wydaje się więc, że ten konflikt pomiędzy uczniami Jana a tym Żydem dotyczył właśnie tej kwestii. Dotyczył kwestii służby Jana Chrzciciela oraz służby Jezusa. Być może ten Żyd był zdania, że ludzie już nie powinni chodzić do Jana Chrzciciela, żeby dawać się ochrzcić, skoro jest Jezus, o którym Jan Chrzciciel zaświadczył, że jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, o którym Jan Chrzciciel złożył świadectwo. Uczniom Jana na pewno się nie podobało bardzo to, co się działo. Oni byli wierni swojemu nauczycielowi, Janowi Chrzcicielowi. On był ich nauczycielem. Dopóki Jezus był w innym miejscu, nie było problemu. Ale kiedy Jezus pojawił się ze swoimi uczniami w ich, w cudzysłowie, okolicy, w ich strefie wpływów, no to ten problem wypłynął. A wypłynął dlatego, że ludzie zaczęli ciągnąć do Jezusa, a nie do Jana Chrzciciela. W pewnym sensie uczniowie Jana Chrzciciela no, chcieli dobrze, trzeba im to przyznać. Tak? Oni byli, jak to rozumieli, kim jest Jan Chrzciciel dla całego Izraela i oni kochali swojego nauczyciela i chcieli dla niego jak najlepiej. Ale z drugiej strony, ci uczniowie nie rozumieli tego, co rozumiał Jan Chrzciciel odnośnie osoby Jezusa. Oni nie patrzyli na Jezusa tak, jak na Jezusa patrzył Jan Chrzciciel. Oni nie patrzyli na Jezusa jako na baranka Bożego, który przyszedł wziąć na siebie grzech świata. Oni nie patrzyli na Jezusa jako Bożego Syna. Ale raczej to był ten, który był za Jordanem, o którym Jan złożył świadectwo. Oni nie używają zwrotu, nie używają imienia Jezus, kiedy mówią o Jezusie. A to pokazuje, że oni żywią jakąś zawiść wobec tego, co się dzieje w związku z osobą Jezusa i w związku z Jego służbą. Żywią oni zawiść i dlatego przychodzą do Jana i mówią mu, że więcej osób ciągnie do Jana Chrzciciela, więcej osób przychodzi do Jana, do Jezusa niż do Jana Chrzciciela. Więc uczniowie Jana Chrzciciela mają problem z Jezusem i z Jego służbą. Powoduje to w nich pewne rozgoryczenie i zawiść i przychodzą z tym problemem do Jana Chrzciciela, do swojego nauczyciela, ale jaka jest reakcja Jana Chrzciciela na ten problem jego uczniów? Czytamy dalej od wersetu 27 do 29. Jan odpowiedział: człowiek nie może wziąć niczego, jeśli nie jest mu dane z nieba. Wy sami jesteście świadkami mojego wyznania, że ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem przed Nim posłany. Kto ma u boku pannę młodą, ten jest panem młodym, natomiast drużba pana młodego, ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się każdym jego słowem. Tej właśnie radości doświadczam w całej pełni. Z tego, co Jan Chrzciciel powiedział swoim uczniom, wynika jasno, że dla niego to, co się dzieje wokół osoby Jezusa, w ogóle nie jest problemem. Wręcz odwrotnie. To, że Jezus chrzci ludzi i że to wszyscy do Niego ciągną, nie jest powodem smutku czy problemu dla Jana Chrzciciela, ale jest powodem wielkiej radości. Jan Chrzciciel się tym raduje. Raduje się w całej pełni. I żeby pokazać, jak wielką radość mu to sprawia, Jan Chrzciciel posłużył się w tej wypowiedzi pewną ilustracją. Jest to ilustracja wzięta z tradycji weselnej. Jan Chrzciciel mówi o sobie tutaj, że on jest tym drużbą na weselu. Że jest drużbą pana młodego, a rolą drużby w tamtym czasie, w tamtej kulturze było dopiąć wszelkie szczegóły odnośnie ceremonii weselnej, odnośnie ceremonii ślubnej i całego wesela. On był tym, który tam wszystko nadzorował, przyglądał się, dbał o to, żeby wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, żeby wszystko dobrze poszło, żeby pan młody i panna młoda mogli wypowiedzieć tą swoją przysięgę i żeby mogła być, i żeby wszyscy inni mogli uczestniczyć w tej radości, żeby nic nie stanęło na przeszkodzie. I kiedy cała ceremonia przebiegała właśnie w taki sposób, kiedy wszystko odbywało się we właściwym czasie, we właściwym porządku, to drużba był usatysfakcjonowany, to drużba się cieszył z tego, co się dzieje, że pan młody i panna młoda mogą tą ceremonię mieć tak wspaniałą, że mogą się bez problemu i bez żadnych przeszkód zjednoczyć ze sobą. Więc on jest tym drużbą, który się raduje tym, co się dzieje, że można powiedzieć, że jest pan młody, który przyszedł i jest oblubienica, która ciągnie do niego i że mogą się zjednoczyć, więc on może się tylko i wyłącznie radować z tego, co się dzieje w związku z osobą Pana Jezusa i w związku z Jego służbą. To nam pokazuje, że Jan Chrzciciel zna swoje miejsce i swoją rolę, jaką ma do odegrania, jeśli chodzi o przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Jan w wersecie 28 mówi: wy sami jesteście świadkami mojego wyznania, że ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany, lecz zostałem przed Nim posłany. Jan został posłany, aby przygotować drogę dla Pana. Zanim Jan Chrzciciel został poczęty, anioł Pana ukazał się Zachariaszowi, ojcu Jana Chrzciciela, i powiedział do niego odnośnie przyszłości Jana Chrzciciela, odnośnie przyszłości syna, który się urodzi Zachariaszowi. I anioł powiedział tak do Zachariasza: przestań się bać, Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana, twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki wobec Pana, nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki i wielu synów Izraela skieruje on do Pana, ich Boga. On sam pójdzie przed nim, w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Więc jaką rolą była służba Jana Chrzciciela, jaką miała rolę, jaki miała cel? Wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. Jan Chrzciciel poprzedzał przyjście Pana, przyjście Zbawiciela. Więc on rozumiał, jakie jest jego miejsce w tym Bożym planie zbawienia. To nie on był tą gwiazdą, na którą czekał Izrael. Tą gwiazdą był właśnie Boży Syn, Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu. Cały Izrael oczekiwał przyjścia Mesjasza, właśnie którym jest Jezus z Nazaretu. Dlatego słowa, że Jezus chrzci ludzi i do Niego wszyscy ciągną, był jak plaster miodu na języku. Był jak balsam dla zbolałej duszy, jak woda dla człowieka, który jest spragniony, który nie pił przez kilkanaście dni, ale przez kilka dni, przez dzień lub dwa. On jest tak spragniony. Te słowa nie były powodem do smutku, ale do ogromnej radości, ponieważ ktoś, kto oczekuje nadejścia Chrystusa i słyszy o tym, że Boży Syn, że Chrystus działa i że ludzie przychodzą do Niego, nie może się nie radować, nie może się nie cieszyć. Możemy popatrzeć na przykład na Symeona, który był takim człowiekiem, który czekał na przyjście Pana. Łukasz nam mówi o tym człowieku, że w drugim rozdziale, w 25 wersecie i dalej. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. I czytamy dalej, że pewnego dnia w świątyni pojawia się Józef z Marią, z dzieckiem na rękach. I Duch Święty prowadzi Symeona właśnie w tym czasie do świątyni. I Symeon wziął to dzieciątko na ręce i Łukasz mówi nam, co się wtedy wydarzyło. Symeon oddał Bogu cześć i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. Gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Teraz, jak powiedział, teraz pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. Więc trzymając w swoich rękach Zbawiciela, Symeon czuje się spełniony. Teraz już może odejść w pokoju. Teraz już może umrzeć. Co więcej, co wspanialszego może doświadczyć w swoim życiu? Zobaczył Zbawiciela. Zobaczył zbawienie na własne oczy, jakie przygotował Bóg dla Izraela, dla pogan. Jego modlitwa jest wyrazem wdzięczności, ale też jest wyrazem i radości. Zobaczył, Bóg spełnił to, co obiecał. I Jan Chrzciciel jest takim samym człowiekiem, Bożym człowiekiem, pełnym Ducha Świętego, czy prowadzonym przez Ducha Świętego, który oczekiwał nadejścia Zbawiciela. Dlatego Jan Chrzciciel odpowiedział swoim uczniom, że z powodu Jezusa, z powodu tego, co się dzieje, z powodu tego, że ciągną do Niego ludzi, on doświadcza radości w całej pełni. Nie wiem, jak wtedy poczuli się uczniowie, ale pewnie dziwnie. Nie rozumieli, o co chodzi. Więc Jan Chrzciciel nie przejął się słowami swoich uczniów. Wręcz odwrotnie, wyraził swoją ogromną radość z tego, co usłyszał. Ale Jan Chrzciciel poszedł krok dalej. On nie tylko wyraził swoją radość tym, co się dzieje. On pokazał, jaka jest jego osobista postawa, jakie jest jego oczekiwanie odnośnie osoby Jezusa i jego służby. I wyraził to w wersecie 30. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Skoro Jezus jest Zbawicielem, na którego przyjście czekał cały Izrael, to Jego, to Zbawiciela musi być coraz więcej. A tym samym Jana Chrzciciela, który miał poprzedzać przyjście Zbawiciela, musi być coraz mniej. To jest koniecznością, to musi się stać. Jeśli szklanka jest pełna, to nic już do niej nie nalejemy. Jeżeli coś chcemy nalać do szklanki, która jest pełna wody, to musimy coś z tej szklanki odlać, bo inaczej to, co będziemy lać, to od razu się będzie wylewać poza szklankę. Można powiedzieć, że szklanka ta Izraela została napełniona służbą Jana Chrzciciela. Więc teraz, kiedy pojawił się Jezus, to żeby On mógł napełnić tą szklankę, to co wlał Jan Chrzciciel, musi zostać wylane. To, co Jan Chrzciciel wlał, musi zostać zastąpione przez to, co Jezus Chrystus robi. Więc żeby było więcej Jezusa, więcej Jego służby, tym samym musi być mniej Jana Chrzciciela i Jego służby. On musi wzrastać, do Niego musi przychodzić więcej ludzi, a do mnie mniej. Tym samym Jan Chrzciciel powiedział swoim uczniom, że jego służba musi powoli odchodzić w cień. Natomiast służba Jezusa musi kwitnąć, musi stawać się coraz większa i coraz jaśniejsza i to jest konieczne, tak się musi stać. To jest Boża wola. Więc po co Jan Chrzciciel to powiedział? Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Żeby pokazać swoją postawę, żeby pokazać swoim uczniom swoją postawę i swoje oczekiwania wobec osoby Jezusa i Jego służby. A mówi to po to, żeby skorygować ich postawę, ponieważ ich postawa względem Jezusa, względem tego, co Jezus czynił, była niewłaściwa. Ale można powiedzieć, że też jest drugi powód, dla którego Jan powiedział te słowa. Jan Chrzciciel mówi w nich, że jego służba musi odejść w cień. A to znaczy, że jego uczniowie, czyli oni, którzy przyszli z tym problemem do Jana Chrzciciela, powinni zacząć myśleć nad tym, żeby stać się uczniami Jezusa z Nazaretu. Ponieważ Jan Chrzciciel jest drogowskazem do Zbawiciela. Nie jest Zbawicielem, jest tylko drogowskazem. Natomiast Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem. On musi wzrastać, Jezus musi wzrastać, Jan Chrzciciel musi stawać się mniejszy. W związku z tym uczniowie Jana powinni zacząć myśleć o tym, żeby pójść nie za Janem Chrzcicielem, ale za tym, o którym Jan Chrzciciel mówi, na którego wskazuje, żeby pójść za Jezusem z Nazaretu. Dlatego nie powinni być negatywni, nie powinni postrzegać Jezusa negatywnie. Ich postawa nie powinna być negatywna, ale wręcz odwrotnie, pozytywna. Oni powinni zacząć myśleć, żeby zostawić Jana Chrzciciela, a iść za Jezusem. Bo to Jezus jest tym, o którym Jan Chrzciciel głosi, ponieważ Jezus jest tym, którego Jan Chrzciciel zapowiadał, ponieważ Jezus jest Chrystusem, Zbawicielem, Panem. To nam pokazuje, że kiedy Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie, że nie jest godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów, to Jan Chrzciciel naprawdę miał to na myśli. To nie były puste słowa, które miały pokazać, jak bardzo on jest pobożny. Tak? Bo wielu ludzi, tak czasami, znaczy może niewielu, ale niektórzy ludzie czasami tak robią, że mówią wielkie słowa, ale za tymi słowami nic nie idzie, a tutaj widzimy, że te słowa są jak najbardziej potwierdzone w postawie Jana Chrzciciela. On od samego początku uważał Jezusa za większego od siebie. Dlatego nie chciał też przyjąć, nie chciał ochrzcić Jezusa. Bo mówił, że ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Więc to Jezus jest Panem, który miał przyjść. To Jemu należy się wszelka chwała i cześć. To Jezus jest Zbawicielem grzeszników. To Jezusa musi być coraz więcej, a Jana Chrzciciela coraz mniej. Uczniowie Jana Chrzciciela potrzebują od tego momentu coraz więcej Jezusa, a coraz mniej Jana Chrzciciela. Więc Jan Chrzciciel pokazuje nam, jaka jest właściwa postawa względem osoby i służby Jezusa z Nazaretu. Jan Chrzciciel w ten sposób pokazał swoim uczniom, jaką oni powinni mieć postawę wobec osoby i służby Jezusa. I wyrazem tej postawy jest zdanie, jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Jest to postawa człowieka Bożego. A takim bez wątpienia był Jan Chrzciciel. W związku z tym możemy powiedzieć, że taka postawa powinna być postawą każdego chrześcijanina, każdego narodzonego na nowo z Ducha Bożego człowieka. Nie tylko postawa, ale to powinno być pragnieniem serca każdego, kto określa siebie mianem chrześcijanina. Powinniśmy pragnąć i modlić się o to, aby w nas było coraz mniej, więcej Jezusa, a coraz mniej nas samych. Oczywiście w odniesieniu do Jana Chrzciciela to odnosiło się do jego służby, ale możemy to przenieść na płaszczyznę życia. Nie będzie to błędem. Ponieważ tak chrześcijanie robili, z tego się zrodziła pobożność pewna. Coraz więcej Jezusa, coraz mniej mnie. Powinniśmy pragnąć i modlić się, aby w nas było coraz więcej Jezusa, a coraz mniej nas samych, ponieważ na tym właśnie polega bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa. To jest uczniostwo. Nic więcej, nic mniej. To jest po prostu uczniostwo, które polega na naśladowaniu, na stawaniu się takim, jakim jest Jezus Chrystus. Więc jeżeli nasze życie jest szklanką, która jest czymś napełniona, to uczniostwo polega na tym, że z tej szklanki, z tego naszego życia wyzbywamy się siebie i przyjmujemy, czy też wlewamy Chrystusa, żeby było Jego więcej, coraz więcej, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Niego, napełnieni Nim i wyrażali Jego w swoim życiu. Jest to proces upodabniania się do Mistrza, którym jest Jezus. Więc jest to proces, który powoduje, że Jego, Jezusa, jest nas coraz więcej, a nas samych coraz mniej. I jest to proces, który daje nam radość. Musimy o tym pamiętać dla chrześcijanina. Więcej Jezusa, a coraz mniej siebie, jest powodem nie do smutku, ale do ogromnej radości. Ponieważ kiedy chrześcijanin widzi, jak wiele w nim jest jego samego, to jest to powód do smutku, do płaczu przed Bogiem, bo wtedy ten chrześcijanin widzi, jak wiele grzechu jest jeszcze w nim. Ale kiedy chrześcijanin widzi, że w nim jest coraz więcej Chrystusa, to jest to powód do radości, do takiej samej radości, jaką odczuwał Jan Chrzciciel, kiedy słyszał o tym, co robi, co się dzieje ze służbą Jezusa, że ludzie ciągną do Niego. Im więcej Jezusa w nas, tym nasza radość większa. Jan Chrzciciel się z tego radował i z tego raduje się każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, kto jest Jego uczniem, kto jest narodzony z Pana, z Ducha Bożego, bo to jest postawa Boża, Bożego człowieka. Ale co to w praktyce oznacza? Coraz więcej Jezusa, a coraz mniej mnie. Na zasadzie pewnego przeciwieństwa. Otóż naszą naturalną dyspozycją, takim sposobem funkcjonowania jako ludzi grzesznych jest to, żeby było coraz więcej mnie i coraz mniej Jezusa, albo coraz mniej innych ludzi. Naturalnym dążeniem człowieka jest podkreślanie, jak ważny jestem ja i jak niezależny jestem ja. I widzimy to coraz częściej na przykład na drogach. Nie wiem, ostatnio, w zeszłym tygodniu, czy nawet jeszcze w tym, słyszałem informację o tym, jakiemuś kierowcy, inny kierowca zajechał drogę. Więc co ten zrobił? Wyprzedził tego, który zajechał mu drogę, wyszedł, wyciągnął pistolet i strzelił mu w głowę. Dzięki Bogu to była wiatrówka tylko, pistolet pneumatyczny, ale to jest tylko jeden przykład z wielu na drogach. Na urlopie niedawno byliśmy nad morzem i dziecko kopie w piasku dołek i co wyciąga? Pieluchę albo jakiegoś peta, albo jakieś kapsle po piwie. No, kosz niedaleko, ale po co chodzić, tak? Jestem ja, mój parawan, moje królestwo. I po co mam, po co będę chodzić i pewien trud wykonywać, żeby iść do kosza, tak? Pójdę, co zostanie, to się niech inni martwią o to. Jeszcze inna historia. Niedawno robiłem zakupy w Lidlu i przede mną w kolejce stała pewna młoda para i ten chłopak kupował piwo. I kasjerka poprosiła, a pan pokaże mi dowód osobisty. Więc on otworzył oczy, tak, ale wyciągnął dowód, pokazał i powiedział, poproszę z kierownikiem. Uraziło go to, że kasjerka poprosiła go o dowód. Ja bym się cieszył, że za tak młodo wyglądam jeszcze, tak? a tutaj, że uraziło go to, że kasjerka poprosiła go o dowód. Więc widzimy zatem, do czego prowadzi postawa coraz więcej mnie i coraz mniej innych. To ja jestem najważniejszą osobą, a wszyscy inni są mniej ważni albo w ogóle nie są ważni. Jest to typowy egoizm. Liczę się tylko ja i to, co ja chcę. Myślę tylko o sobie, o swojej własnej wygodzie. I no niestety to jest coraz bardziej powszechniejsze i będzie coraz bardziej powszechniejsze, ponieważ Biblia mówi, że miłość wielu oziębnie. A jeżeli miłość wielu oziębnie, no to się pojawi, prawda, egoizm. A ponieważ, jak wcześniej powiedziałem, nie żyjemy w próżni, tylko żyjemy w otoczeniu właśnie takich ludzi i I często takimi byliśmy, tak? Więc to się też pojawia w Kościele i to coraz bardziej. Ja nie mówię, że to jest jakiś trend ostatni, ale generalnie to jest trend, który już od jakiegoś czasu ma swoje miejsce. I generalnie powoduje to, że ludzie przestają traktować zbór, przestają traktować innych wierzących jako coś istotnego. A liczy się ja i Chrystus. Z naciskiem na ja. A Chrystus tam, gdzie jest mi wygodnie, gdzie jest mi po drodze. Chętnie biorą, ale dawać już nie za bardzo chcą. Nie chcą się angażować, by służyć innym. Więc Kościół nie jest zaszczepiony przeciwko takim postawom. Kościół nie jest wolny od takich postaw. I prawdopodobnie, jak każdy z nas by w siebie wniknął i zastanowił się nad swoim życiem, to pewnie znalazłby takie momenty, o dużo pewnie. Ja osobiście dużo takich znajduję, że no, gdzie ja jest ważniejsze. Ale dlatego musimy być uważni. Musimy być ostrożni, ponieważ możemy taką postawę przyjąć. A musimy też pamiętać, że nasza postawa, ponieważ funkcjonujemy wśród ludzi, nie jest neutralna. Ona zawsze wpływa, będzie wpływać. Jeżeli nasza postawa jest zła, to będzie źle wpływać na innych. A jeżeli nasza postawa jest dobra, to będzie dobrze wpływać na innych. Tak to działa. Co wpływa na jakość relacji w zborze? Nasze postawy. Jeżeli moją postawą jest coraz więcej Jezusa, coraz więcej Jego, a coraz mniej mnie, to jest to dobra postawa i ona będzie kształtowała jakość relacji w zborze, będzie kształtowała jakość zboru, jakość funkcjonowania zboru, jakość wiary, którą wyznajemy. Natomiast jeżeli będzie ta zasada odwrócona i będzie coraz więcej mnie i tego, co ja chcę, a mniej Chrystusa, tego, co Chrystus chce, to będzie to wpływało na to, jak traktuje innych. Będzie psuło relacje, będzie psuło postawy, będzie jak odrobina kwasu, które całe ciasto zakwasza. To nie pozostanie bez wpływu na innych, bo nie żyjemy w próżni, ale będąc w zborze, wpływamy jedni na drugich, na siebie nawzajem. Więc wiedząc, że jest problem, że jest pewne zagrożenie, powinniśmy działać świadomie. A jedynym antidotum, jedynym lekarstwem na ten chory indywidualizm, egoistyczny indywidualizm, na tę chorobę jest to, co powiedział Jan Chrzciciel. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Więc coraz więcej Jezusa, coraz mniej mnie na zasadzie przeciwieństwa oznacza, że jako chrześcijanin coraz bardziej skupiam się na Panu Jezusie kosztem skupiania się na sobie samym. Rezygnuję z bycia kimś ważnym. I w ten sposób robię miejsce, żeby kimś ważnym, najważniejszą osobą w moim życiu stał się Pan Jezus, czy był Pan Jezus. Coraz więcej Jezusa, a coraz mniej mnie oznacza, że Pan Jezus w coraz większym stopniu musi stawać się moim Panem, moim Królem. A ja z kolei w coraz większym stopniu muszę stawać się Jego sługą, Jego poddanym. To oznacza, że muszę więcej i uważniej słuchać Pana Jezusa i stosować się do Jego woli, do tego, czego On chce. Wtedy będzie mniej mnie. A czego od nas, od chrześcijan, chce Pan Jezus? Ogólnie mówiąc, bo Pan Jezus wiele rzeczy powiedział, wiele rzeczy od nas, ale ogólnie. Rzecz numer jeden. Najważniejsza, można powiedzieć, jaką Pan Jezus od nas chce, to abyśmy się wzajemnie kochali. Tak jak On ukochał nas i wydał samego siebie za nas. A to pociąga za sobą bardzo wiele różnych i praktycznych kwestii, których Pan Jezus naucza w swoim Słowie. Więc to wszystko, co Pan Jezus mówi, będzie nas pchało w kierunku zboru, w kierunku innych wierzących. To jest ten kierunek. Inny kierunek nie pochodzi od Pana Jezusa. Jeżeli coś nas wypycha od Kościoła, od służenia innym, od bycia z innymi, to nie pochodzi to od Chrystusa, ponieważ Chrystus nakazał, abyśmy się wzajemnie kochali. Tak jak On ukochał nas i wydał samego siebie za nas. Niestety widzimy, że często w bardzo wielu sytuacjach tak nie jest. Że wierzący nie postrzegają tego tak, jak postrzegał to Pan Jezus. Nie jest to dla nich istotne. Zbór nie jest istotny. Prawda? Mogę sobie wejść w internet i posłuchać kazania. Po co mam iść do zboru? A jeszcze mi ktoś coś powie. Jakiś, bo ktoś ma zły humor i może coś powiedzieć nie tak. Tak. Po co mam iść do tych grzeszników, którzy mogą mi na odcisk nadepnąć i mi popsują dzień. Ale Pan Jezus właśnie takich grzeszników ukochał, którzy potrafią nadepnąć komuś na odcisk, ale jeżeli kochają Chrystusa, to będą w stanie przeprosić. To będą w stanie pójść i prosić o przebaczenie i będą w stanie też przebaczyć innym. Więc Chrystus, no nie powiem, że rzuca nam wyznanie, On nam daje przykazanie. To nie jest wyzwanie, bo wyzwanie to można podejść lekko, tak? Ale Pan Jezus daje nam przykazanie, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował, tak jak On nas umiłował i wydał za nas samego siebie. Więc to oznacza, że musimy płacić pewną cenę za to, żeby być z innymi wierzącymi, za to, żeby ich kochać. Anioły łatwo się kocha, tak? One są doskonałe. Natomiast ludzi, grzeszników, którymi jesteśmy, no niełatwo, niełatwo. Ale Pan Jezus pokazuje nam, że można. Pan Jezus pokazał, że On ukochał właśnie takich grzeszników, nie anioły, ale On ukochał grzeszników i oddał swoje życie za grzeszników. I chce, abyśmy i my oddawali swoje życie za naszych braci i siostry w Panu. Czy zatem modlisz się o to, aby w Twoim życiu było coraz więcej Jezusa, a coraz mniej Ciebie? Czy pragniesz tego? Być może to pierwszy raz te słowa w jakiś sposób dotarły do Ciebie, nigdy w ten sposób na to nie patrzyłeś, ale czy wołasz do Pana, żeby dał Ci siłę, abyś mógł zapłacić tę cenę rezygnacji z siebie? Bo to jest koszt, który każdy z nas musi zapłacić, ale jeżeli patrzymy na Chrystusa i to, co On zrobił dla nas, to ta cena wydaje się niewielka. Ta rezygnacja z siebie. I kończąc, czy kiedykolwiek stanąłeś w miejscu, w którym stanął Jan Chrzciciel, i czy powiedziałeś Jezusowi świadomie i dobrowolnie, że w Twoim życiu to Jego, Jezusa Chrystusa, musi być coraz więcej, a Ciebie coraz mniej? Czy przyszedłeś do Jezusa, zdając sobie w pełni sprawę z tego, że On jest Panem Chrystusem, Bożym Synem, posłanym przez Ojca, abyś nie zginął, ale miał życie wieczne? I czy świadomie i dobrowolnie poddałeś się przez wiarę Jezusowi jako Panu, ponieważ zobaczyłeś, dokąd prowadzi Twój własny egoizm? Że On prowadzi do piekła, na zatracenie, na wieczne potępienie i że tylko On może Cię wyrwać z tego, ponieważ tylko On może zmienić Twoje pragnienie serca i wlać to pragnienie, którym się charakteryzował Symeon czy Jan Chrzciciel. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Czy przyszedłeś do Jezusa właśnie z tym wyznaniem, z tym pragnieniem, z tą modlitwą, można powiedzieć, że Jego musi być coraz więcej w Twoim życiu, a Ciebie coraz mniej? I czy wiedząc to wszystko, co Jezus uczynił dla Ciebie, dla Twojego zbawienia, doświadczasz radości w całej pełni? Czy doświadczasz tego, tej radości w całej pełni, tak jak Jan Chrzciciel, słysząc o tym, co Jezus, co się działo z Jezusem, z Jego służbą, że ludzie przychodzili do Niego? On jest Zbawicielem. Kto przychodzi do Niego, otrzymuje życie wieczne. Kto przychodzi w wierze, On daje życie wieczne tym wszystkim, którzy do Niego przychodzą, którzy wierzą w Niego. On daje radość. On zamienia smutek w taniec, w radość. Amen.